dzieci.
Mały kłopot.
Duże dzieci.
Duży kłopot.
Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. To powiedzenie, którego trafność potwierdza wielu rodziców w miarę jak ich dzieci rosną i dojrzewają. Im dzieci starsze, tym więcej z nimi problemów i kłopotów, tłumaczy słownik języka polskiego. Czy tak jest w istocie? Jedno jest pewne. Dla każdego rodzica jego dzieci i ich problemy są w danym czasie i miejscu jedną z największych, jeśli nie największą, troską. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji o tych małych i dużych kłopotach. W grudniowej odsłonie audycji kontynuujemy temat komunikacji między rodzicem a dzieckiem. W pierwszej części rozmowy poruszyliśmy kwestię, czym w ogóle jest komunikacja i jaki jest jej cel. Wymieniliśmy też już kilka podstawowych błędów w komunikacji ze strony rodziców, w tym unieważnianie emocji, bagatelizowanie problemu, robienie kazań i przepowiadanie przyszłości oraz natychmiastowe dawanie złotych rad. Naszym gościem w tym temacie jest psycholog pani Magdalena Majewska, pracownik Szkoły Podstawowej nr 10 imienia Marii Konopnickiej w Kaliszu. Musimy iść dalej o tych błędach w komunikacji popełnianych przez rodzica. Co jeszcze można tutaj zauważyć? Co można by poprawić?
No na pewno można by poprawić to, że często w złości mówimy różne trudne rzeczy, tak jak też wcześniej mówiliśmy. Zdarza nam się często na przykład poniżać nasze dzieci, mówić, że jesteś głupi, że jesteś leniwy, że jesteś tępy, że nic ci się nie chce i takie inwektywy niestety, ale często zdarza mi się słyszeć nawet robiąc zakupy w sklepie, ale takie słowa po prostu ranią. I kiedy takie słowo pojawia się, nasze dziecko po prostu tak faktycznie zaczyna się czuć i co gorsza zaczyna w taki sposób o sobie myśleć, jeśli te słowa są wystarczająco często powtarzane. I to strasznie obniża niestety poczucie własnej wartości, naszych pociech, podcina im po prostu skrzydła do robienia czegokolwiek. I tak naprawdę wypowiadając takie słowa, zamykamy nasze dziecko w takim kole, bo jeśli my mówimy, ty nic nie umiesz, to ono przy kolejnej porażce pomyśli sobie, no tak, mama, tata mieli rację, ja nic nie umiem, to po co się starać? Więc zamiast może używać takich słów, mówmy coś innego. Zwracajmy uwagę na te rzeczy, które dziecku wychodzą, nawet jeśli to jest drobna, najmniejsza rzecz, to pochwalmy go za to. Super, dzisiaj zjadłeś śniadanie bez grymaszenia. Tak? Albo o, odniosłeś talerz, schowałeś go do zmywarki, no święto lasu po prostu, tak? A nie zwracamy uwagi na to, że reszta stołu może jest tak ubrudzona, że będziemy musieli ją sprzątać pół godziny. Bo często my mamy taką umiejętność, że kiedy są dzieci tak zwane niegrzeczne, my patrzymy na wszystko, co jest złe, to dziecko robi. Tak? Czyli nie posprzątał, nie nauczył się, nakrzyczał, pobił kogoś, a nie patrzymy na te rzeczy, które jemu wychodzą. I kiedy my zwracamy dziecku i mówimy cały czas o nim w takim negatywny sposób, że znowu kogoś pobiłeś, znowu coś źle zrobiłeś, to dziecko nawet jeśli zrobi coś dobrego, to ono o tym nie wie. Dlatego postarajmy się zwracać też uwagę na te dobre rzeczy, które robią nasze dzieci. Chwalmy je za to, bo to sprawia, że one po prostu zaczynają wierzyć w siebie i w swoje możliwości. Kolejna taka rzecz, na którą zwracamy też uwagę, to też te nasze negatywne emocje, o tym też już mówiliśmy, bo często w złości zdarza nam się wypowiadać różne rzeczy i to normalne, tak jak też mówiliśmy wcześniej, my czasami mamy taką skłonność do tego, żeby wybuchać, jak już wszystkiego jest za dużo, ale pamiętajmy o tym, że jeśli dzieje się coś trudnego, jeśli jesteśmy za bardzo zdenerwowani i źli, albo jakieś zachowanie, albo incydent w związku z naszym dzieckiem sprawił, że czujemy w sobie duży gniew, nie zaczynamy po prostu rozmowy, dopóki się nie uspokoimy. Bo w złości właśnie padają różne trudne słowa. i często później ich żałujemy. W złości nie jesteśmy obiektywni, nie potrafimy wyhamować czasami swoich reakcji. I jeśli czujemy, że jest w nas tyle złości, że za chwilę nie wytrzymamy i powiemy coś o jedno słowo za dużo, to po prostu powiedzmy dziecku, wiesz co, jestem teraz bardzo zła tym, co się podziało, muszę ochłonąć, za chwilę wrócimy do tej rozmowy, jak się uspokoję. Tak? Albo oboje. Ty idziesz do swojego pokoju, ja idę, nie wiem, pozmywać naczynia, żeby się wyżyć. Dajmy sobie chwilę, bo ja się muszę uspokoić, przemyśleć, co chcę ci powiedzieć w związku z tą sprawą i wrócimy do tego. To też daje taką chwilę na przemyślenie nie tylko nam, ale i dziecku. I w ten sposób uczymy też dziecko, że kiedy jesteśmy w silnych emocjach, nie musimy od razu podejmować reakcji, możemy dać sobie chwilę na uspokojenie się. Ponieważ tak naprawdę ta komunikacja, to jak my pokazujemy dzieciom, jak się z nimi komunikujemy, to jest to doskonałym takim warsztatem dla naszych dzieci, jak sobie radzić właśnie w różnych trudnych sytuacjach. I jeśli my właśnie w taki sposób zareagujemy, tak, czyli damy sobie chwilę na opanowanie tych emocji, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że dziecko w przyszłości zachowa się agresywnie. Tak? Czyli dziecko też stwierdzi, że potrzebuje chwili, żeby się uspokoić, bo w końcu nauczyło się tego od nas.
Jeszcze mamy tutaj wynotowane pośród tych błędów w komunikacji między rodzicami a dziećmi takie hasło natychmiastowe dawanie złotych rad.
O tak, my rodzice jesteśmy doskonali w dawaniu rad. W końcu tyle już przeżyliśmy. Mamy wrażenie, że jesteśmy specjalistami od wszystkiego. Ja mam wrażenie, że w ogóle Polacy mamy taką umiejętność, skłonność do tego, że w zależności od tego, jaki temat jest na topie, my oczywiście wiemy o tym wszystko. Obecnie wszystko wiemy na temat koronawirusa i mamy wrażenie, że zawsze tak jest, że cokolwiek się nie dzieje, to my wiemy najlepiej. I czasami niestety wkrada się to również do komunikacji z dzieckiem. Jeśli jednak chcemy, żeby dziecko rozwijało swoje umiejętności społeczne, to zamiast udzielania rad, pomóżmy zaplanować, jak dziecko może sobie poradzić z problemem. Zamiast na przykład powiedzieć, idź i zrób tak i tak, bo mama wie lepiej, to zapytajmy po prostu, kiedy dziecko znajdzie się w jakiejś trudnej sytuacji problemowej i co zamierzasz z tym zrobić? Masz jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem? Dajmy dziecku taką przestrzeń do rozwoju kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podpowiedzmy, proponujmy, ale nie decydujmy za dziecko. Niech ono samo zastanawia się i myśli, które rozwiązanie będzie najlepsze. Jeśli na przykład, nie wiem, pokłóci się dziecko z kolegami albo koleżankami i powie to nam i my powiemy, a to idź od razu do Zosi i ją przeproś i daj w ogóle jej cukierka, bo to jest fajna dziewczynka, to tak naprawdę odbieramy naszemu dziecku możliwość decydowania, możliwość zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę czuje w tej relacji z Zosią, bo może się okazać, że ona wcale nie chce kontynuować tej relacji z Zosią. A może Zosia ją tak skrzywdziła, że nasze dziecko potrzebuje więcej czasu. Więc po prostu zapytajmy się, jaki ma pomysł teraz na to, że się pokłóciła z koleżankami. I może powie nam zupełnie coś innego, niż nam się wydaje. I tą decyzję naszego dziecka musimy w jakiś sposób uszanować. Oczywiście. Jeśli ona nie jest jakby do zaakceptowania, tak, przez to, że jest niespójna z jakimiś zasadami społecznymi, na przykład nasze dziecko wpadnie na pomysł, żeby wrzucić żabę do plecaka Zosi, no to niestety mówimy, że taka reakcja może się spotkać z jakimś niezadowoleniem i będzie niedobra, bo może sprawić przykrość Zosi, a nie o to chodzi, żebyśmy robili komuś krzywdę. Więc podpowiadajmy. Proponujmy, tak, że na przykład my moglibyśmy zaproponować to, a mógłbyś zrobić też to, a może wymyśl inny sposób. I wypiszmy sobie nawet te wszystkie propozycje dziecka i swoje i niech dziecko wymyśli, która z tych propozycji jest najlepsza. Także bądźmy bardziej towarzyszem w tych problemach, a nie sędzią.
To na pewno zaprocentuje w przyszłości właśnie. Dziecko będzie potrafiło, oby tak było, rozwiązywać te swoje problemy w ten sposób.
Tak, dokładnie, bo na pewno każde takie działanie, te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, one nie służą tylko dlatego, żeby nam rodzicom żyło się lepiej i żebyśmy mieli większy spokój w domu. Owszem, to jest taki skutek uboczny, ale tak naprawdę to jest po to, żeby nasze dzieci potrafiły sobie poradzić w przyszłości i w takim życiu codziennym, w codziennych trudnościach, z którymi się zmagają, ponieważ tak naprawdę na co dzień spotykamy się z ludźmi, na co dzień się komunikujemy. I nie zawsze są to przyjemne komunikaty, nie zawsze są to przyjemne sytuacje. I nie możemy wiecznie chronić dziecka i trzymać go w takiej bańce, ponieważ to jest niemożliwe, bo prędzej czy później dziecko spotka się z jakimś stresem, spotka się z osobą, która powie jemu jakieś niemiłe słowa i ono musi sobie w takiej sytuacji poradzić, bo nie zawsze ci rodzice będą obok.
Ale dzieci, ale chłopak, to ty dzieci!
Lista błędów popełnianych w komunikacji przez rodziców jest, wydaje się, być bardzo długa. To unieważnianie emocji, tak? Nieakceptowanie ich, bagatelizowanie problemu, robienie kazań, przepowiadanie przyszłości, dawanie złotych rad, poniżanie dziecka i nasze negatywne emocje. To są te błędy, które wydaje się, jak to naprawić, co z tym zrobić. Jakie ma Pani wskazówki dla rodziców, co wspiera, czy rozwija tą komunikację między rodzicem a dzieckiem? Co jest najważniejsze? Od czego zacząć?
Myślę, że najważniejszą radą jest chyba to, żeby traktować naszego rozmówcę, niezależnie od tego, czy to jest dziecko, nastolatek, czy osoba dorosła, tak jak sami byśmy chcieli być traktowani. Zastanówmy się, czy chcielibyśmy coś usłyszeć, gdybyśmy znaleźli się w podobnej sytuacji. Dlatego zanim odpowiemy coś dziecku, to może przemyślmy, jak my byśmy się z tym czuli. Tak? Kiedy odczuwamy złość, to co byśmy chcieli usłyszeć? Jeśli jest nam smutno, to co byśmy chcieli usłyszeć? I często właśnie taka klatka stop i zastanowienie się nad tym bardzo pomaga. W każdej relacji i w każdej komunikacji, nie tylko z dzieckiem. I myślę, że to jest taka najważniejsza rada. A kolejna to myślę, że przede wszystkim takie uważne słuchanie. Bo to, co jest najważniejsze w komunikacji, to uważne słuchanie. My też lubimy, jak ktoś nas słucha, kiedy do niego mówimy. Tak? Nie lubimy, kiedy my mówimy, a ktoś na przykład bawi się telefonem, albo w ogóle na nas nie patrzy, albo widzimy, że jest w zupełnie innym świecie. Dlatego starajmy się też uważnie słuchać. Tak? Jeśli chcemy rozwijać nasze uważne słuchanie, to na przykład podczas rozmowy właśnie wyłączmy telewizory, odłóżmy telefon, książkę, krojenie sałatki. W ten sposób dajemy naszemu dziecku największy prezent, uwagę. I pokazujemy naszą gotowość do wysłuchania go. Dziecko zauważy, że go nie słuchamy. Dzieci nie są naprawdę takie, że nie zauważają takich rzeczy. Dzieci zauważają wszystko tak naprawdę. Więc jeśli my pokażemy dziecku, że dajemy mu uwagę, to ono już jest zaopiekowane. To ono już czuje, że rodzic się nim interesuje.
Czuje się kochane wtedy już, po prostu.
Tak, czuje się kochane. Czuje, że rodzic próbuje go zrozumieć, nawet jeśli się nam nie uda. I wkradnie się któryś z tych błędów. To już jest dobry początek. Bo dziecku daje to nadzieję, że ono nie zostanie odrzucone. Że ono zostanie w jakiś sposób wysłuchane. A ta uwaga i ten czas poświęcony na te rozmowy to jest rzecz bezcenna. Bo proszę mi wierzyć, ale dzieci bardzo szybko dorastają. My nawet nie wiemy kiedy przegapimy ten moment. I czasami te rozmowy z dziećmi mogą być naprawdę bardzo kształcące dla nas dorosłych. Bo nie zapominajmy, że dzieci mają wyjątkowy dar patrzenia na świat w zupełnie inny sposób niż my. To jest taki świat nieskażony takimi naszymi dorosłymi problemami. I czasami ich pomysły, ich przemyślenia mogą bardzo nam pomóc. A mówię to z perspektywy osoby, która na co dzień rozmawia z dziećmi i proszę mi wierzyć, ja po każdej rozmowie z dzieckiem czy nastolatkiem wychodzę bogatsza o coś. A dzięki temu wychodzę bogatsza, że daję w zamian tym dzieciom uwagę, że ich słucham, że zastanawiam się nad tym, co czują, że pytam ich, co się w nich dzieje, czego potrzebują. I to daje dzieciom taką informację zwrotną, że ja się faktycznie nimi interesuję.
Pani Magdaleno, czy moglibyśmy teraz opowiedzieć o takim haśle, które zresztą pani sama zaproponowała? Pozytywna komunikacja. Co to jest?
No tak, pozytywna komunikacja to jest bardzo ważny element i tak naprawdę mówi o tym, że jakby zbiera się wszystko to, o czym mówiliśmy wcześniej. Czyli spróbujmy mówić pozytywnie o tych naszych dzieciach. Spróbujmy mówić dobrze o nich, nazywać problemy po imieniu i bardziej towarzyszyć tym naszym dzieciom. I tak naprawdę podstawowym elementem takiej pozytywnej komunikacji jest tak zwany komunikat ja, ponieważ bardzo często zdarza nam się mówić, tak jak w błędach wcześniej wspominałam, ty jesteś beznadziejny, tobie nic nie wychodzi, ty jesteś zły, ty jesteś smutny, znowu coś rozwaliłeś, znowu coś zepsułeś. To wszystko są takie komunikaty odnoszone do osoby, z którą rozmawiamy, czyli do dziecka. Czyli za całe zło całego świata obwiniamy tak naprawdę dziecko. Dziecko tak to odbiera. Spróbujmy to zamienić na komunikat ja, czyli to, co ja czuję w związku z tą sytuacją. Tak? Bo tak naprawdę to wszystko, co my mówimy, to są nasze emocje. My nie wiemy, co dziecko czuje, dopóki ono nam tego nie powie. Zatem może starajmy się mówić, że ja jestem zezłoszczona takim i takim zachowaniem. To zachowanie sprawiło, że ja się poczułam źle i chciałabym, żebyś przestał się tak zachowywać. Tak? Czyli na przykład jeśli dziecko, nie wiem, skacze po fotelach i w ogóle bawi się w tygryska z Kubusia Puchatka i nam to nie odpowiada, nas to złości, to powiedzmy dziecku, wiesz co, jak tak skaczesz, to ja się bardzo denerwuję i mam wrażenie, że za chwilę złamiesz nogę. Czy mógłbyś przestać? I wtedy dajemy informację, że nam jest coś nie tak, że to mi nie pasuje, że ja się martwię, że we mnie są te emocje, a nie w dziecku.
Nie ma tego elementu jakby oceniania, tak? Osądzania też, tylko po prostu jest taka jakby sucha relacja i to moje wrażenie, co się może wydarzyć, czy co się dzieje we mnie po prostu.
Tak, tak, bazujmy na faktach, bo my nie wiemy, nie umiemy czytać ani przyszłości, ani w myślach naszych dzieci, ani nikogo tak naprawdę, więc to, czego jesteśmy pewni w 100%, to co widzimy, to co możemy zaobserwować, czyli jakieś konkretne zachowanie i to, co my czujemy, bo swoje emocje znamy i na tej podstawie dawajmy komunikaty.
Małe dzieci, mały chłopak,
małe dzieci!
Pora, by podsumować jakoś tą naszą rozmowę. Może to być trudne, by w zwięzły sposób jakoś przekazać te najważniejsze informacje. Ja chciałabym może jeszcze poprosić, czy ma pani takie lektury obowiązkowe dla rodziców, które pomogłyby im tą komunikację z dzieckiem polepszyć?
Oj, takich książek jest bardzo dużo. Przede wszystkim dla osób, które mają wrażenie, że mają trudne dzieci, to jest taka fantastyczna książka Sposób na trudne dziecko. Ona zawiera dużo porad, dużo takich jakby ćwiczeń dla całej rodziny, dla rodziców, pomysłów, które można wdrażać w rodzinie, jeśli uważamy, że nasze dziecko jest trudne, jakkolwiek to nazwać.
Ja jeszcze słuchając pani wypowiedzi, tak przypomniałam sobie o takim chyba klasyku, jeśli chodzi o naukę właśnie komunikacji z dziećmi. To jest książka Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
Tak, tak, oczywiście, Feber. Ta autorka stworzyła cykl książek tak naprawdę odnośnie komunikacji na różnym poziomie wiekowym i jest przedstawiona w bardzo prosty sposób taki, no też jest dużo rysunków, dużo przykładów, które możemy wprost przenieść do swojego życia i do swojej rodziny. Także faktycznie ta książka jest, myślę, takim podręcznikiem przetrwania dla każdego rodzica i myślę, że powinna być obowiązkowa w każdej biblioteczce rodzinnej.
Czy mogę prosić teraz właśnie o takie krótkie podsumowanie tej naszej audycji, co jest najbardziej istotne w tym temacie komunikacji rodzic-dziecko?
Myślę, że najważniejsze jest to, żeby spróbować zrozumieć świat dziecka. Słuchać uważnie i towarzyszyć dziecku w tej drodze, którą przebywa, w tych trudnościach, z którymi się zmaga, i nie bagatelizować żadnych problemów. Ponieważ jeśli będziemy bagatelizować jakieś trudności, to może zachwiać takim poczuciem własnej wartości naszego dziecka. Pamiętajmy też, że to, jak my się komunikujemy, wpływa na to, jak nasze dzieci się komunikują z nami. Często z nami nikt też nie rozmawiał w taki sposób. Często nasi rodzice nie mieli też dostępu do takich książek też chociażby, czy do takiej wiedzy, którą my teraz posiadamy. W latach 70., 80. bardzo popularnym przysłowiem było przysłowie: dzieci i ryby głosu nie mają. Ja bym je teraz zamieniła na przysłowie: wszystkie dzieci jednak mają ten głos i on jest bardzo ważny i usłyszmy go.
Naszym gościem w Radiu Rodzina była pani Magdalena Majewska, psycholog, na co dzień pracująca w szkole podstawowej numer 10 imienia Marii Konopnickiej w Kaliszu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za ten czas, który też pani nam oferowała, za te porady w imieniu rodziców wszystkich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Cześć kochani.